Audiobook Legacy of Kain Soul River. Odcinek drugi. Raziel wydawał się z każdą chwilą coraz silniejszy. Mordując Melkiacha, zyskał możliwość pokonywania wszelkich bram, które do tej pory mogły powstrzymywać jego postęp. Od tej pory był dla nas, ludzi, jak duch, który pojawia się w różnych miejscach, niosąc ze sobą śmierć, ale też nadzieję. Słuchając tej opowieści, pamiętaj, że wiele opisanych tu faktów bazuje na przekazywanych przez świadków opowieściach, które jakimś sposobem dotarły też do mnie. Wielu nigdy nie uda się potwierdzić i zweryfikować, ale musimy wierzyć, że ostatni ocalali z naszego gatunku nie skłamali u kresu swoich dni. Po zwycięstwie nad Melkiachem Raziel wrócił do twierdzy, która górowała nad całą krainą. Stała w centralnym miejscu Nozgot i skrywała pozostałości po sanktuarium klanów i filarach wpływających od wieków na los całej krainy. Tam spotkał się w końcu ze swoim ojcem, by stanąć z nim do walki. Nierównej, choć trudno tak naprawdę powiedzieć, kto był w niej bez szans. Żniwiarz parokrotnie został trafiony potężnym pociskiem energii, który zdawał się być wystarczającym do unicestwienia go. Po chwili jednak wracał i ponawiał swój atak. Kain mógł mieć przewagę siły i doświadczenia w boju, ale nijak nie był w stanie wyrządzić krzywdy wciąż powracającemu do żywych synowi. Niektórzy powiedzieliby, że targany wynikającą z bezsilności wściekłością użył wreszcie przeciwko Razielowi legendarnego miecza, Soul Rivera. Przypuścił bezskuteczny atak, który doprowadził do zniszczenia ostrza. Relacje, które do mnie dotarły, mówiły, że po tym nieudanym ataku, tuż przed swoim zniknięciem, uśmiechnął się jeszcze z satysfakcją. Zupełnie jakby właśnie zrealizował kolejny punkt jakiegoś swojego, nikomu wówczas nieznanego planu. Tamtego dnia, jak mawiają mędrcy, dusze, moce i przeznaczenia Raziela i Soul Rivera przecięły się po raz pierwszy. Kolejny raz widziałem Raziela podążającego w stronę Cytadeli, którą przed laty stworzyliśmy jako jeden z ostatnich bastionów ludzkości. Wierzyliśmy, że wystarczy nam ona do odparcia ataków wampirzych lordów. Chichot losu był donośny, gdy konstrukcja, dekady później, stała się domem dla klanu Zefonimów. Choć dom to akurat nie najlepsze określenie, gdy spojrzeć na los Zefona, dla którego stała się wręcz przedłużeniem własnego ciała i czymś w rodzaju niemożliwego do przebicia pancerza. Skomplikowany system szklanych barier, potężnych nawiewów powietrza i ogromnych wiatraków, w których zbudowanie setki mężczyzn i kobiet włożyło tak wiele wysiłku, od dekad popadał w ruinę i zapomnienie. Zefonimowie nie zamierzali nic z tym zrobić. Umościli się wygodnie wewnątrz, żerując na śmiałkach, którzy szukali zemsty lub schronienia. Raziel z łatwością dostał się do osłabionej cytadeli. Wykorzystując resztki skrzydeł, pokonał dziedziniec i wszedł do wnętrza budowli. W mrocznych zakamarkach milczącej katedry światło z łatwością gubiło się i ginęło, przygniatane przez wszechobecny mrok. To tam rezydował Zefon. Lord insektów, uosobienie dekadencji i zgnilizny, która trawiła świat. To za jego sprawą obiekt będący niegdyś miejscem modlitwy i wzniosłości stał się kryptą grzechu, gdzie wampiry zatraciły ludzką naturę, przeistaczając się w najgorszą odmianę robactwa. Nic nie było w stanie zatrzymać Raziela, kiedy tam trafił. Ani przypominający pająki synowie Zefona, ani skomplikowany system zabezpieczeń mechanizmów budowli, ani niestety też wampirzy łowcy, którzy łatwo polegli w pojedynkach z przywróconym do żywych. Na nic zdały się ich długie przygotowania do desperackiego ataku na nowego właściciela przybytku. Kiedy nadszedł czas próby, ulegli mu z łatwością. Żniwiarz parł naprzód, wykazując się nie tylko morderczą precyzją, ale też sprytem i intelektem. Cierpliwie przywracał funkcjonowanie kolejnych mechanizmów cytadeli, porządkując wywrócone w rozmaity sposób ciężkie kamienne bloki z muralami. Był jak jątrząca organizm choroba, która ostatecznie przynosi jednak ciału ukojenie. Otaczała go struktura, której każdy kamień zdawał się jęczeć pod ciężarem setek lat zaniedbywania. Gdy tak patrzyliśmy na nią z oddali, dostrzegaliśmy niepokojące podobieństwa jej strzelistych łuków do kościstych palców, które próbują sięgnąć do pustego nieba. Do swojego brata Raziel dotarł po paru godzinach. U wejścia do mrocznej pieczary pojawił się ledwie kilka chwil po dzielnym rycerzu, który śmiał stawić czoła Zefonowi i poległ bohatersko rozerwany na pół. Zamordowany Heros nie mógł wiedzieć, że jego śmierć nie poszła na marne. Zefon bardzo się zmienił od ich poprzedniego spotkania. Jego ciało, dawniej być może dumnie ludzkie, zostało zdeformowane przez wieki przemiany. Wielościenne oczy, podobne do owadzich, odbijały blade światło w niepokojący sposób, jakby widziały więcej niż zwykły śmiertelnik mógłby pojąć. Liczne odnóża, cienkie jak igły, lecz zakończone ostrzami zdolnymi przeciąć stal, wiły się nieustannie, jakby przędły niewidzialną sieć. Raziel podobno wykorzystał przyniesioną przez rycerza pochodnię, by zwyciężyć nad bratem. Potężny insekt, przypominający kształtem modliszkę, którego ciało stało się jednością z cytadelą, zginął po krótkiej i nierównej walce. Przyzwyczajony do bezpieczeństwa i łatwych posiłków, nie miał szans z szybkim, zwinnym i zabójczo precyzyjnym Razielem. Jego potężne odnóża trafiały w pustkę i tylko narażały go na cierpienie, zapewniając łatwy cel do cięcia i palenia przez brata. Po kilku minutach po całej cytadeli rozniósł się krzyk cierpienia, gdy Zefon stanął w płomieniach. Objął swoim zasięgiem wiele kilometrów Nozgot wokół. Pozostali bracia musieli z pewnością go usłyszeć. Tak padł drugi z wampirzych lordów, oprawców ludzkości, synów Kaina. Jednego z najbardziej przerażających odkryć ludzkość dokonała, gdy znalazła się już na krawędzi zagłady. Gdy Kain i jego synowie doprowadzili do niemal całkowitego wyniszczenia Starego Świata. Wtedy zgasła ostatnia iskierka naszej nadziei. Okazało się, że wampirzy lordowie są w stanie przystosować się do pogarszających się warunków bytowania i zaadoptować do egzystencji w upadającym świecie. Któż mógł przewidzieć, że zalana twierdza jednego z królestw stanie się domem Rahaba i jego dzieci? Raziel pewnie też był nieco zaskoczony, gdy postawił pierwsze kroki w tym niegościnnym dla siebie rejonie i napotkał pierwszego z wyposażonych w skrzela wampirów. Dla nas ich ewolucja była godna podziwu, bo wykształcili zdolność szybkiego poruszania się pod powierzchnią wody i plucia odurzającą substancją z dużą siłą. Przez żniwiarza mogła być jednak odbierana inaczej, jako symbol upadku dumnego klanu, który sprowadził się do poziomu istot niższego rzędu. Miał prawo tak myśleć, bo bez większych trudności rozprawiał się z kolejnymi potomkami brata, dopadając do nich w mgnieniu oka i przebijając ciała włócznią lub dezintegrując Soul River. Byli tak samo bezbronni i bezsilni, jak my przez wszystkie te minione stulecia. Gniew żniwiarza w tamtym czasie przybrał na sile. Ci, co mieli okazję przez chwilę go zobaczyć i jakimś sposobem przetrwać, opowiadali, że jego ruchy stały się jeszcze bardziej mordercze i precyzyjne. Vendetta stała się bardziej ukierunkowana. Wiele dekad zastanawialiśmy się, co mogło tak wpłynąć na istotę, która wcześniej straciła wszystko. Odkryliśmy to przypadkowo, szukając kolejnego bezpiecznego schronienia przed coraz bardziej wygłodniałymi i zdesperowanymi wampirami. W ruinach kaplicy, w grobowcu najświętszych ze świętych, znaleźliśmy zbezczeszczone groby. Nad każdym z nich widniało znajomo brzmiące imię. Melkiach, Rahab, Dumach, Zefon, Turel, Raziel. Kane, wywracając porządek świata, dokonał największego z możliwych bluźnierstw. Ożywił i przemienił w swoich potomków serafinów, którzy do tej pory strzegli światłości w Nozgod. W jednej chwili przeniósł ich na przeciwną stronę szali, ostatecznie zaburzając układ sił i spychając krainę w przepaść. Dla Raziela to było już za dużo. Żył w kłamstwie i dwukrotnie zostało mu odebrane wszystko, na co pracował. Dwukrotnie ten cios zadał mu Kane. Za to musiał zginąć. Żniwiarza nic już nie mogło powstrzymać. O spotkaniu Raziela z Rahabem wiadomo najmniej. Wampir dość dobrze ukrył się w zalanej wodą rotundzie, do której nie było normalnej drogi. Wszelkie mosty i przejścia zniszczył żywioł wody i nieubłagany upływ czasu. Nawet najlepsi łowcy wampirów, którzy nadal toczyli nierówny bój z władcami krainy, nie byli w stanie przedrzeć się do domostwa ukrytego w głębinach lorda. Rahaba znaliśmy jako monarchę mórz. Podobnie jak bracia, za swój dom obrał miejsce niegdyś wypełnione świętością i nadzieją, które przekształcił w świątynię zgnilizny i świadectwo tego, co dzieje się, gdy życie ustępuje żywiołom i potędze ciemności. Filary i sklepienia gotyckiego opactwa wznosiły się z mroku wód. Wyglądały tak, jakby walczyły o oddech, lecz nawet one poddały się woli Rahaba, przyjmując go jako swego pana. Wszystko tam zdawało się obecnie składać hołd nowej naturze, łącząc to, co półmartwe i półżywe. Woda, choć spokojna na powierzchni, skrywała nieprzeniknione głębiny pełne niebezpieczeństw. To nie był zwykły zbiornik stworzony przez naturę po wyparciu człowieka. To żywa pułapka, gdzie każdy ruch mógł stać się tym ostatnim, zaświadczając jedynie o naszej własnej śmiertelności. W tej domenie Rahab doskonale się odnajdywał. Dawniej dumny wampir teraz przypominał bestię z głębin. Jego ciało było smukłe i wydłużone, niczym sylwetka rekina, a nogi w procesie ewolucji zastąpił potężny ogon, dający mu niebywałą zwrotność w wodzie. Za jego płynnymi ruchami, pod powłoką gracji, skrywała się niezaprzeczalna brutalność. Rahab był drapieżnikiem, a łowy sprawiały mu przyjemność. Raziel początkowo nie zdawał sobie z tego sprawy. Skupił się na dotarciu do brata, którego dawno nie widział. Podejrzewał, że i jego nie będzie w stanie rozpoznać. Bez trudu pokonywał fizyczne przeszkody, zbliżając się do celu. Nawet wielometrowe zbiorniki wodne stanowiły niewielkie wyzwanie, z którym radził sobie, korzystając z resztek skrzydeł i pazurów, dzięki którym mógł wszczepić się w pokryte mchem ściany. Nieliczni świadkowie widzieli, jak żniwiarz przedostał się na najwyższy poziom, po czym sprawnie pokonał długi i stromy dach, przeskakując po głowach gargulców. Potem zniknął w wejściu do budowli. To tam stanęli naprzeciw siebie. Po zaledwie paru minutach z zewnątrz dało się dostrzec pierwsze symptomy toczonej w środku walki. Kolejne tłukące się witraże, otwierające drogę do środka promieniom słonecznym, sugerowały, że Raziel wpadł na jakiś pomysł, który przechyli szale batalii na jego korzyść. Po chwili terenem wokół budynku wstrząsnął donośny ryk, jakby potężną bestię zaczął trawić najgorętszy ogień. Niektórzy mówią nawet o wzburzonej tafli wody i kruszących się fragmentach konstrukcji. Ale nie zdołałem niestety tych pogłosek w żaden sposób potwierdzić. Faktem jest za to, że Raziel opuścił miejsce pospiesznie, odpływając pod powierzchnią. To stanowiło dla nas ostateczne potwierdzenie, że Rahab poległ i oddał bratu posiadaną przez siebie moc. Następny czekał na niego najsilniejszy z synów Kaina, potężny Duma. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka audiobooka z gry Soul River. Po dłuższej przerwie udało się przygotować materiał i znów powrócić do Nozgoth, by opowiedzieć Wam o dalszej części Krucjaty Raziela. Mam nadzieję, że choć w małym stopniu słuchowisko oddaje klimat tej przygody, którą wielu z nas miało okazję poznawać przed laty na komputerach, pierwszym PlayStation czy Dreamcastie. Z pewnością seria zyskała też nowych fanów dzięki niedawno wydanemu remasterowi. Jeśli podoba się Wam idea audiobooków z gier, zostawcie jakiś znak, opinię, ocenę czy łapkę w górę. Potekstowe relacje zapraszam z kolei na bloga gralingrad.pl, gdzie możecie poczytać choćby o takich tytułach jak Infamous, Figment, Assassin's Creed czy Battlefield 3. Uwadze, polecam Wam również podcasty, raczej konsolowo, skupiając się na omawianiu gier Gamecast i będący regularnym dziennikiem z branży Raport o grach. W obu możecie mnie mniej lub bardziej regularnie usłyszeć. Dzięki za uwagę i do następnego.